Earborne Media.
Cześć, nazywam się Artur Kurasiński i zapraszam Cię do wysłuchania wersji audio mojego newslettera. Jeśli zainteresowały Cię treści z tego odcinka, to bardzo serdecznie zapraszam Cię do subskrypcji pełnej wersji z najciekawszymi linkami do trendujących informacji w internecie. Możesz ją mieć w swojej skrzynce mailowej raz w tygodniu. Wystarczy, że zarejestrujesz się na kurasiński.com/newsletter. A tymczasem zapraszam na wstępniak tego tygodnia. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Ja nazywam się Artur Kurasiński, a to jest wersja audio mojego newslettera, do subskrypcji którego zapraszam serdecznie po wejściu na stronę technofobia.com.pl i zostawieniu swojego adresu mailowego. A dzisiaj chciałbym Ci opowiedzieć o Uberze. Uber jest bardzo interesującą firmą, bardzo ciekawie się rozwijał, ale przede wszystkim miał bardzo ciekawy początek. W trakcie konferencji Le Web w 2008 roku w Paryżu dwóch Amerykanów, Garrett Camp i Travis Kalanick, spotkało się i zaczęło ze sobą rozmawiać. Ta dwójka znała się wcześniej, są przyjaciółmi, przedsiębiorcami z branży technologicznej i obecnie obaj narzekają na paryskie taksówki, bo stoją na mrozie, jest grudzień, pada śnieg i obaj marzą o tym, żeby szybko znaleźć się w hotelu. Stojąc tak razem ze sobą i wymieniając się jakimiś pomysłami, zastanawiają się, co by było, gdyby tak można było zamówić taksówkę przez apkę, przez aplikację. No, Camp na przykład opowiada Kalanikowi, jak wydał $800 na prywatnego szofera w Sylwestra i narzekał na możliwość, na właściwie brak możliwości podzielenia kosztów przejazdu z innymi pasażerami. Tak dwaj panowie sobie stoją, czyli Garrett Camp i Travis Kalanick, i rozmawiają. No i można było powiedzieć, że to jest coś, co obecnie byśmy powiedzieli: o, bardzo fajny pomysł, idźcie chłopaki, to zróbcie. Ale w 2008 roku taka wizja zamawiania przejazdu za pomocą aplikacji w telefonie, w smartfonie jest po prostu bardzo futurystyczna. No i przy okazji wręcz idealna, aby przekuć ją w pomysł na jakiś startup technologiczny. Obaj przyjaciele mają już na swoim koncie sukcesy. Kalanick sprzedał rok temu Red Swoosh spółce Akamai Technology za $23 miliony, a Camp osiągnął nawet lepszy wynik, sprzedając StumbleUpon eBayowi za $75 milionów. Obaj zatem wiedzą, jak budować takie spółki technologiczne i jak je sprzedawać. Po konferencji w Paryżu drogi Kalanicka i Campa rozchodzą się. Co prawda ten drugi nadal uważa, że pomysł, o którym rozmawiali, jest super i pracuje nad nim. Między innymi rejestruje domenę ubercap.com i zaczyna tworzyć założenia biznesowe pod taki startup. W 2009 roku drugi z pomysłodawców, czyli Travis Kalanick, zostaje zaproszony przez Campa jako Chief Incubator i pełni na początku funkcję doradcy, czyli można powiedzieć, że zostaje zaproszony, aby realizować pomysł, o którym panowie w pewien grudniowy paryski wieczór rozmawiali. Na samym początku Uber nie przypominał jednak spółki, jaką znamy obecnie. Był to startup, który pozwalał na wynajem limuzyn na określony czas. Dlaczego limuzyn? Bo usługa kierowana była do bogatszych klientów, którzy nie chcieli jeździć taksówkami. Szefowie korporacji mają własnych kierowców, ale tu za drobną opłatą w Ubercabie możesz poczuć się jak jeden z nich. Pierwsze hasło, jakim Uber chciał przyciągnąć klientów, było Everyone's Private Driver i właśnie ono oddaje wizję usługi. Kierowcy nosili garnitury, białe rękawiczki i byli szoferami czarnych limuzyn, stąd Uber Black, czyli właśnie skrót od czarnych limuzyn. W 2010 roku w Nowym Jorku jeżdżą 3 limuzyny testujące aplikację i usługę Ubera, ale oficjalny start odbywa się dopiero w maju tego samego roku w San Francisco, czyli w sercu Doliny Krzemowej. 5 lipca 2010 roku pierwszy użytkownik zamawia, jedzie i płaci za zrealizowaną usługę Uber Cap. Rynek i klienci reagują entuzjastycznie. Aplikacja jest bardzo prosta i przede wszystkim działa. Na ekranie widać lokalizację osoby zamawiającej, jadący samochód, czas dojazdu. Aplikacja jest dostępna na początku dla użytkowników iPhone'ów, ale przejazd można zamówić również przez SMS-a. Cenowo Uber Cap był droższy od cennika taksówki w San Francisco około 1,5 do 2 razy, ale oferował komfort, prestiż, a przede wszystkim bardzo krótki czas oczekiwania. I właśnie to była rewolucja. Nie trzeba było polować na taksówkę, tylko ją w szybki sposób zamówić. 20 października 2010 roku następuje pierwsze starcie Uber Caba z rynkowym regulatorem. San Francisco Metro Transit Authority and Public Utilities Commission of California nakazały firmie zaprzestanie działalności. Od tego momentu Uber Cab działa pod groźbą kar, w tym do 5000 opłaty za każdy przypadek działania Uber Caba oraz potencjalnie 90 dni więzienia za każdy dzień działania firmy po wydaniu nakazu. I to był pierwszy z serii pozwów i wojen z miastami oraz branżą taksówkową. Kalanik szybko dokonuje prostego zabiegu, usuwa z logo i z nazwy spółki CAB, zostawia samo Uber. Ma to umożliwić, a wręcz nawet uniemożliwić próbę regulowania jego firmy przez urzędników, ponieważ, uwaga, uwaga, nie jest firmą taksówkową. Pojawiają się zarzuty, które będą się powtarzać jak echo przez następne lata. Uber nie ma licencji na prowadzenie biznesu taksówkowego. Kierowcy nie mają ubezpieczenia. Model biznesowy Ubera może spowodować problemy w branży taksówkowej. Żeby zrozumieć, z czym mierzył się Uber, należy wyjaśnić sposób działania i historię taksówek na przykład w Nowym Jorku. Ze względu na gwałtowny rozwój motoryzacji w latach 30. XX wieku, taksówkarzy było znacząco więcej niż pasażerów. A co ciekawsze, pierwsze taksówki w Nowym Jorku były elektrycznymi pojazdami. Pojawiły się w 1897 roku. Wracając do początków branży taksówkowej. Dlatego w 1937 roku burmistrz Nowego Jorku LaGuardia podpisał ustawę, tak zwany Hast Act. Ustawa ta ograniczała liczbę licencji taksówkarskich, tak zwanych medalionów, które mogły być dostępne w jednym czasie. Tak więc, żeby stać się kierowcą żółtej taksówki w Nowym Jorku, trzeba było mieć medalion. Specjalne pozwolenie zawierające numer licencji. Ponieważ miasto Nowy Jork określiło maksymalną liczbę taksówek na 13237 pojazdów, to zgodnie z prawem rynku cena za medalion, czyli dobro reglamentowane, gwałtownie wzrosła i w szczycie przekraczyła $1 milion, potem aby spaść do poziomu 100 tysięcy. Niektórzy kierowcy wchodzili więc do zawodu taksówkarza, godząc się na zaciągnięcie długu w wysokości nawet $800 tysięcy. Medalion stał się przedmiotem spekulacji, kupowano go jako inwestycję. I właśnie to wszystko miał zmienić Uber, jak i inne podobne firmy, jak na przykład Lyft. Dla branży taksówkarskiej Uber był zagrożeniem, dla rynku przewozu osób szansą na zmianę układu i praw w tej branży. Pasażerowie pokochali Ubera za wygodę i cenę. Rynek zaczął gwałtownie zmieniać się pod naciskiem innowacji i technologii. W 2011 roku Uber pojawia się w Paryżu niemal dokładnie 3 lata po tym, jak Kalanikowi Campowi przyszedł do głowy pomysł usługi zamawiania pojazdów za pomocą aplikacji właśnie w tym europejskim mieście. W styczniu 2010 roku Kalanik puszcza takiego tweeta: "Looking for entrepreneurial product magister biz dev killer for allocation by service pre-launch big equity big pips involve any dips?" Na to ogłoszenie odpowiada Ryan Graves, który stał się pierwszym dyrektorem generalnym Ubera. Między rokiem 2009 a 2013 Kalanikowi udało się przekonać wielu inwestorów do wsparcia Ubera, od First Round Capital, Menlo Ventures, przez Jeffa Bezosa, Goldman Sachs oraz aniołów biznesu, samą firmę Benchmark. To samą firmę, która zainwestowała w WeWork. W lipcu 2015 roku Uber stał się najwyżej wycenianym startupem na świecie z wyceną $51 miliardów. Szybko okazało się też, że sukces jest owocem agresywnej polityki firmy, dosłownie zalewania rynku i konkurentów gotówką, prowadzenia bezpardonowej kampanii przeciwko miastom, które nie chciały wpuszczać kierowców do siebie oraz oczywiście konkurencji. W 2016 roku próba podboju chińskiego rynku stała się przyczyną straty wynoszącej $2,8 miliardów. Firma straciła znacząco z wyceny, z 68 miliardów spadła do poziomu 48. Tymczasem podobnie jak w WeWork, w akcjonariacie Ubera pojawił się SoftBank, który finałowo objął 15% spółki. Dzięki tej transakcji rynki azjatyckie stanowiły dla Kalanika mniejszy problem, bo z takim partnerem jak SoftBank można było planować podbój już nie tylko Azji, ale całego świata. W 2014 roku kierowcy taksówek w Madrycie, Paryżu, Berlinie i Londynie rozpoczęli strajk mający na celu pokazanie, że ich branża ponosi olbrzymie straty związane z pojawieniem się konkurencji w postaci Ubera, czyli regulaminowych czy też nieregulowanego rynku przewozu osób, firm działających po prostu bez licencji. W wyniku presji mediów w 2017 roku Uber traci licencję na działanie w Londynie, w wyniku czego pracę traci chwilowo 40 tysięcy kierowców. Rok później uchylono ten zakaz pod warunkiem regularnego raportowania i trzymania się przez Ubera przepisów. W 2017 roku pojawiły się nowe problemy. Oskarżenia o gwałty popełniane przez kierowców Ubera, toksyczna, seksistowska i zmaskulinizowana kultura pracy w firmie Kalanika doprowadziły do medialnej katastrofy. Była pracownica Ubera, Susan Flower, opisała na swoim blogu doświadczenia z pracy w firmie Uber. Sytuacje, których była świadkiem, stały się źródłem wewnętrznego śledztwa, w wyniku którego stworzono 47 rekomendacji mających poprawić sytuację w Uberze. Zanim zaczęto je wdrażać, pojawiły się kolejne skandale, tym razem z udziałem samego Kalanika. którego inwestorzy zaczęli obwiniać o źródło toksycznych relacji w spółce. W 2017 roku, w czerwcu, w wyniku buntu udziałowców, Kalanick rezygnuje, a raczej jest zmuszony do rezygnacji z posady szefa prezesa zarządu na rzecz Dara Khosrowshahi, byłego prezesa podmiotu Expedia. W 2018 roku Uber zapłacił około 7 milionów dolarów 480 obecnym i byłym pracownikom w wyniku pozwu z rok wcześniej, w którym zarzucono Uberowi dyskryminację ze względu na płeć, molestowanie i wrogie środowisko pracy. W pozwie stwierdzono, że Uber stosował dyskryminujący system rankingowy, w wyniku którego pracownicy płci żeńskiej byli oceniani gorzej. Uber w ciągu dekady dokonał rewolucji na rynku przewozu. Naruszył skostniały status quo branży taksówkarskiej, stał się przyczynkiem zmian przepisów w wielu krajach i źródłem problemów dużych grup społecznych i samorządów. Firma stała się przedmiotem nienawiści ze strony kierowców taksówek i konkurencji, jak i przedmiotem uwielbienia przez pasażerów. Travis Kalanick idealnie wpasował się w schemat klasycznego tech bros Doliny Krzemowej. Butny, pozbawiony empatii technokrata, ale przede wszystkim pragnący podbić świat i rozwiązać każdy problem za pomocą pieniędzy od inwestorów. Dzięki Kalanickowi pojawił się termin uberyzacja, w Polsce znany czy związane z terminem umów śmieciowych, czyli podnajmowanie niezależnych kontrahentów będących w rzeczywistości pracownikami spółki, którzy zamiast pracować na etat dostawali propozycje współpracy. Startupy na wyścigi w swoich pitch deckach umieszczały sformułowania: jesteśmy Uberem dla branży X. Dla usług jak Uber stworzono specjalny termin sharing economy, będący na początku nadzieją na nowy model zarabiania przez miliony osób. Szybko jednak został zmieniony na on demand, co miało pokazywać prawdziwą strukturę takiej usługi. Najwięcej zarabia firma, która daje operatorowi swoją aplikację. Obecnie dla firm on demand typu Glovo, Airbnb, Instacart, Uber, Lyft czy nasz rodzimych Lisek pracują miliony osób, które w wyniku pogoni korporacji za zyskami nie tyle dorabiają, ale ledwo utrzymują się na powierzchni. W pierwszych latach działania Uber reklamował się jako źródło dodatkowego dochodu. Dorób sobie, pracuj elastycznie i wtedy, kiedy chcesz. Obecnie jest to rynkowym standardem, ale oznaczającym wykonywanie pracy kiepsko płatnej, obarczonej dużym ryzykiem. Następca Kalanicka skutecznie zadbał, aby w spółce nie dochodziło do łamania prawa oraz prowadził Ubera w stronę super apki, czyli aplikacji mającej w sobie wszystko to, co jest związane z transportem. Od zamawiania wycieczek przez kupno biletów lotniczych czy pociągowych. Uberowi udało się też strzelić z usługą jedzenia. Na początku był to projekt oparty o tylko posiadacze samochodów, ale obecnie funkcjonuje również jako usługa dla osób, którzy są po prostu kierowcami różnego typu elektrycznych pojazdów, kurierami na rowerach i hulajnogach. W czwartym kwartale 2021 roku wartość brutto usług Uber Eats wyniosła 13,5 miliarda dolarów, co oznacza wzrost prawie o 5 miliardów dolarów w ostatnim kwartale przed pandemią. Imponujący wynik. Za czasów Kalanicka w Uberze bardzo liczono na projekt szybkiego zastąpienia kierowców przez autonomiczne pojazdy. Delikatnie mówiąc, pierwszy CEO Ubera nie był fanem kierowców. Miał ich za narzekaczy i wiecznie niezadowolonych darmozjadów, co dość dobrze sam przedstawił w filmiku, na którym dał się nagrać w sprzeczce z jednym z kierowców właśnie firmy Uber. Pomimo skandalu z zatrudnieniem inżyniera, który kradł własność intelektualną od Google'a, będącego inwestorem w Uberze, samochody autonomiczne nie zagoszczą jednak w flocie Ubera szybko. Wypadek z 2018 roku spowodował kolejną falę dyskusji na temat automatyzacji. Zginęła kobieta, która przechodziła poza pasami przez drogę, a algorytm samochodu nie rozpoznał w niej człowieka, ponieważ prowadziła przy sobie rower. Jaka będzie przyszłość Ubera? Na pewno rysuje się w barwach dużo lepszych po odejściu Travisa Kalanicka. Czy jego następca stworzy transportowego Amazona? Nie jest to pewne, ale nawet jeśli spółka po prostu będzie solidną firmą zarabiającą na swoich usługach, to inwestorzy nie będą mieli nic przeciwko. Earborne Media.